Naszym gościem Krzysztof Wojczal, autor kanału, ale też kilku książek, kanału na YouTubie oczywiście, nazwanego Krzysztof Wojczal, jak nasz gość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Nie widzieliśmy się jakiś czas i od tego czasu dużo się w świecie zmieniło. Wojna, której wiele osób się spodziewało, ale która nie pasuje i do polityki, i do strategii Donalda Trumpa, czyli wojna w Zatoce Perskiej, atak na Iran i potem odwet Iranu, no i wszystkie konsekwencje dla światowej polityki, dla światowej gospodarki, dla rynku ropy, dla rynku nawozów, gazu, tym samym także dla rynku żywności. No i pytanie, czy po pierwsze, czy Donald Trump kontroluje sytuację, bo tu wydaje się jest takie ciekawe połączenie. W Polsce skrajna lewica, skrajna prawica i liberalno-lewicowy mainstream mówią mniej więcej tym samym głosem. Donald Trump działa nieskutecznie albo zgoła postradał zmysły. Jak to wygląda z punktu widzenia strategii amerykańskiej?
No tak, tutaj pytanie jest o ocenę, a w mojej ocenie z nią właśnie poczekać. Z tego względu, że operacja jeszcze trwa, zapowiadana była mniej więcej na 3-4 tygodnie, może potrwać nawet, myślę, że z 2-3 miesiące i tak naprawdę to jest za krótki okres, jeśli chodzi o zbadanie, czy będzie to miało bardzo długie, negatywne skutki strategiczne dla świata i dla Stanów Zjednoczonych, czy też nie, bo wszystko zależy tak naprawdę od rozstrzygnięcia militarnego oraz politycznego. Militarnego w tym zakresie, w jakim zostały wytyczone cele przez samą administrację amerykańską, a te cele były opublikowane w momencie ataku na stronie Białego Domu, ale też mówił Donald Trump, czyli te cele stricte militarne, zniszczenie floty, zniszczenie czy zredukowanie potencjału rakietowego Iranu, jednocześnie niedopuszczenie do budowy broni jądrowej i ograniczenie możliwości finansowania terroryzmu. Tu pewnie w domyśle też chodzi o współpracę między innymi z Hezbollahem, ale i Houthi, które to organizacje też wpływają negatywnie na stabilność Bliskiego Wschodu. Więc pod względem tych określonych celów, dwa myślę, że już są zrealizowane albo realizowane w dużym stopniu, czyli te zniszczenie floty czy redukcja potencjału rakietowego Iranu. Natomiast dwa pozostałe cele są jednak uzależnione od wyniku politycznego. No i drugą kwestią właśnie, która mogłaby zadecydować o tym, jak ocenimy tę inwazję, czy pozytywnie, czy negatywnie w skutkach, to jest oczywiście kwestia zabezpieczenia szlaku morskiego przez Cieśninę Ormus, a więc umożliwienie na powrót eksportu ropy, która jest bardzo krytyczna dla światowych gospodarek, nie tylko dla Europejczyków, nie tylko dla Indii, ale również także dla Chin. Także tutaj, żeby ocenić, czy to się skończy dobrze, czy nie, czy to był popełniony błąd, czy nie, na pewno jest bardzo dużo ryzyk związanych z tym, że ta operacja jakby nie przyniesie oczekiwanych efektów. No i te ryzyka musiały być brane pod uwagę, a jednym z tych ryzyk, tym największym chyba jest fakt, że reżim Ajatollahów, który jest zaatakowany w ciągu kilku miesięcy, już jest atakowany dwukrotnie, to po pierwsze. Po drugie, znowu w czasie negocjacji, a więc z tej perspektywy, jeśli chodzi o spojrzenie władz irańskich na sytuację, chyba nie jest kontrowersyjnym, żeby stwierdzić, że władze z Teheranu muszą przekonać Amerykanów, że trzeci atak będzie nieopłacalny, a więc teraz muszą udowodnić, że ten drugi już się nie opłaca, a więc jak oni to mogą zrobić? W zasadzie przy braku lotnictwa, przy zdewastowanej flocie, przy wyczerpującym się potencjale rakietowym, myślę, że takim narzędziem presji na Stany Zjednoczone właśnie będzie okazanie tej determinacji do długotrwałej, do przetrwania i do długotrwałej wojny i długotrwałego blokowania czy też sabotowania szlaku na Zatoki Perskiej, na rynki światowe. I to jest główna jakby taka broń reżimu Ajatollahów. No i tutaj znowu, to, żeby tę broń rozbroić, potrzeba jednak jakiejś decyzji politycznych, czy to zależy od polityki po prostu, bo militarnie Amerykanie nie byli w stanie i też chyba nie taki cel, był cel, to był raczej jakiś może być może cel poboczny, czy bonus, gdyby się udało władzę uderzeniem militarnym obalić, natomiast wszyscy w to powątpiewali łącznie ze mną. I nie taki cel był też postawiony przez samych Amerykanów, jeśli chodzi o tą operację. Więc mamy sytuację taką, w której reżim przetrwał. Jego celem jest pokazanie determinacji do jak najdłuższej walki, żeby Amerykanie ponieśli jak największe koszty tego ataku, po to, żeby nie kusiło ich, żeby atakować trzeci raz, prawda? No bo zaatakowali drugi, co w zasadzie jest konsekwencją tego, że pierwsze uderzenie, ta wojna 12-dniowa, która tak naprawdę nie jest wojną 12-dniową, w mojej ocenie to właśnie był początek wojny, która miała przerwę, bo ona się nie zakończyła żadnym zawieszeniem broni, żadnym traktatem i niczym takim, tylko po prostu obie strony przestały strzelać. Więc uważam, że tak naprawdę mamy do czynienia z kontynuacją wojny, z rozpoczętej w zeszłym roku. No i teraz Iranowi zależy na tym, żeby ona nie trwała z przerwami przez następne lata, to znaczy, żeby nie być bombardowanym przez co pół, co rok, może co dwa lata. No i żeby do tego zniechęcić agresora, trzeba jakby pokazać, że te koszty są bardzo wysokie. No i teraz znowu, ocena tej operacji będzie zależała od tego, czy uda się Amerykanom zabezpieczyć transfery ropy z Zatoki Perskiej w krótkim czasie. Ja oceniam, że to musiałoby się stać około 2-3 miesięcy. Powyżej będzie to oznaczało, że będziemy oceniać tę operację negatywnie w kontekście strategicznych konsekwencji. No i oczywiście te kwestie redukcji potencjału rakietowego, to jest, w mojej ocenie, to jest bardzo istotne z tego względu, że pod względem takiego, tutaj wspomniał pan redaktor o tym, czy to jest zgodne, czy ten atak na Iran jest zgodny choćby z dokumentem, ze strategią bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Otóż to może się wpisywać w tą strategię, to znaczy oczywiście, że Bliski Wschód jest, no nie jest priorytetem, jest jakimś trzecio-czwartorzędnym kierunkiem, ale i teraz wejdźmy jakby trochę w sytuację władz Waszyngtonu. Jeśli my wiemy, że będziemy potrzebować bardzo dużych sił i środków do tego, żeby projektować siłę, albo żeby demonstrować tą siłę, albo żeby jej używać na dla nas priorytetowych kierunkach, być może na Dalekim Wschodzie, być może jeszcze w Europie, no bo to też jest ważny kierunek mimo wszystko, czy gdziekolwiek indziej, to znaczy, jeśli to przewidujemy, że tak będzie, że będziemy używać tych sił, będziemy ich potrzebować gdzie indziej, to znaczy, że w sytuacji, w której będziemy prowadzić bardzo ważne dla nas, dla naszej strategii, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej przyszłości amerykańskiej, będziemy prowadzić jakieś operacje i w tym samym czasie na drugo, trzecio, czwartorzędnych kierunkach nasi przeciwnicy podniosą głowy i też zaczną strzelać i my nie będziemy mogli wtedy przerzucić tam sił, to będzie duży problem, bo na każdym z kierunków nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich kierunków naraz, a będziemy mieli priorytety, prawda? Więc patrząc na tą perspektywę w ten sposób, to neutralizacja tych co mniejszych zagrożeń na mniej ważnych kierunkach, neutralizacja zagrożeń wcześniej, wtedy kiedy my wybieramy moment, kiedy my możemy zgromadzić siły i środki w danym miejscu, tak jak w Zatoce Perskiej, płynie tam trzeci lotniskowiec amerykański, no koncentracja trzech lotniskowców wraz z grupami bojowymi plus przerzucenie olbrzymiej ilości lotnictwa, plus oczywiście zaangażowanie lotnictwa bombowego. No tak dużej koncentracji sił Amerykanie w tej chwili zrobili i w tej chwili atakują Iran, natomiast czy oni by byli w stanie zrobić coś takiego, gdyby na przykład potrzebowali akurat pokazywać, że bronią Tajwanu, bo Chińczycy był na przykład wywierali presję w takim kontekście, że szykują się do jakiejś inwazji. No tutaj jest wątpliwe, więc być może chodzi o to, żeby stworzyć sobie pewnego rodzaju okno na Bliskim Wschodzie, czyli tak zredukować potencjał militarny Iranu, żeby Iran przez rok, dwa, może trzy nie stanowił zagrożenia, tak dużego, żeby Izrael na przykład i państwa arabskie nie były sobie w stanie same z nim poradzić. No bo w tej chwili widzimy, że ten arsenał rakietowy Iranu był tak duży, że no, stawiam tutaj taką odważną tezę, może niesprawdzalną, ale myślę, że uzasadnioną, że gdyby ten cały potencjał rakietowy, który w tej chwili przez te kilkanaście dni Irańczycy wystrzelali do wszystkich państw w zasadzie regionu, gdyby oni to skoncentrowali na jednym państwie takim jak Izrael, Izrael nie miałby wsparcia Stanów Zjednoczonych i systemów obronnych amerykańskich, bo one byłyby gdzieś indziej rozmieszczone, w innych regionach świata, to Izrael mógłby sobie z tym nie poradzić. Państwa arabskie mogłyby stać się zakładnikiem szantażu irańskiego, który, gdzie władze Teheranu mogłyby powiedzieć, słuchajcie, no możemy was zniszczyć, bo Amerykanów tutaj nie ma, nie są w stanie tutaj przypłynąć, więc możemy was zniszczyć, więc musicie się nas słuchać. I jakby, żeby uniknąć tego rodzaju sytuacji, być może właśnie Amerykanie zdecydowali się na uderzenie wyprzedzające, dzięki czemu mogli sami wybrać miejsce, czas uderzenia i skalę operacji. No i teraz pytanie jest, czy wydaje mi się, że to jest logiczne założenie. Wydaje mi się, że gdyby to się udało, to rzeczywiście operacja mogłaby zakończyć się sukcesem, mogłaby być tak opisywana jako sukces. Czy warunkiem jest to, żeby tę operację możliwie szybko wygasić, Amerykanie, żeby mieli praktycznie zredukowanego militarnie przeciwnika, jednocześnie, żeby mogli wyjść z tej wojny i jednocześnie, żeby wrócić do status quo ante, jeśli chodzi o rynek surowców energetycznych i możliwości eksportowe i takie normalne funkcjonowanie państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych, czyli państw arabskich czy Izraela. To jest bardzo trudne, żeby to osiągnąć, bo Irańczycy dokładnie wiedzą, że taki może być cel amerykański i właśnie przewidując to, deklarują, że będą walczyć bardzo długo i właśnie będą uderzać w te łańcuchy dostaw w surowcach energetycznych i będą brać na cel państwa arabskie i ich infrastrukturę energetyczną. Także no, zobaczymy, czy plany, założenia i sama operacja amerykańska czy okażą się skuteczne dopiero za te kilka tygodni, uważam, kiedy będzie można ocenić, czy rzeczywiście się udało wygasić ten konflikt, czy jednak nie.
To już na koniec zapytam o to, co powiedział po raz pierwszy pojawiając się jako przywódca syn zamordowanego Aliego Mojtaba Chamenei, podkreślając, że walka będzie kontynuowana, no i wskazując na cieśninę Ormus jako to miejsce, to jest kluczowe do oporu Iranu. Jak odczytać ten pierwszy komunikat, niewygłoszony osobiście, odczytany na antenie? Wydaje się, że nowy najwyższy przywódca Iranu jest ranny i nie bardzo może się tak bardzo aktywnie pokazywać także medialnie.
No tak, to jest dokładnie to, o czym mówiłem. Irańczycy wiedzą, jaki jest słaby punkt czy jakiś planu amerykańskiego i próbują ten właśnie słaby punkt wykorzystać dla siebie i jakby sugerują, że są w stanie te koszty światowe, koszty amerykańskie znacznie zwiększyć, no bo to tak naprawdę to nie Amerykanie cierpią z tego powodu, że ta ropa nie płynie z Zatoki Perskiej, chociaż pośrednio też, no bo ta cena ropy wpłynie na ceny również na rynku amerykańskim, więc tutaj jest zagrożenie inflacją. No i przede wszystkim chodzi o oczywiście kwestie polityki wewnętrznej, czyli te midtermy w Stanach Zjednoczonych. Z tej perspektywy to jest istotne, ale z perspektywy strategicznej to dla Amerykanów nie ma wielkiego znaczenia, bo oni mają własną ropę i nie są zależni od tego, co jest eksportowane z Zatoki Perskiej. Mało tego, jeszcze wysokie ceny ropy pozwolą zarobić Amerykanom więcej, bo przecież oni są jednym z największych eksporterów ropy na świecie i największym producentem zresztą, o czym też sam Donald Trump wspominał. Natomiast tutaj kwestia jest presji politycznej i konsekwencji negatywnych gospodarczych dla sojuszników amerykańskich. No i jakby też wizerunek Amerykanów jako tego gwaranta bezpieczeństwa, który jednak jest przewidywalny i potrafi zabezpieczyć prosperity również swoim sojusznikom. No i w to próbują uderzyć Irańczycy. Drugą stroną medalu jest fakt, że strategia Iranu polegająca na tym, że odwet poszedł tak naprawdę bardzo szeroko, właśnie skierowany był również w państwa arabskie, sprawił, że Iran w mojej ocenie przestaje być traktowany jako rywal, tylko zaczyna być traktowany jako bandyta. To znaczy różnica jest bardzo istotna, bo rywal to jest ktoś, kto potrafi eskalować napięcie. To znaczy jeśli my mu coś zrobimy, to on ma wiele narzędzi, żeby nam coś zrobić, może nam oddać, nie czuje się bezbronny, więc trwa jakaś gra, prawda? Ale w każdym momencie tej gry możemy się z nim umówić, że uderzamy się, ale tylko do kostek, albo zawieszamy wymianę jakiejś walki na jakiejkolwiek płaszczyźnie, bo czujemy, że obie strony tracą i to jest ktoś przewidywalny. Natomiast w sytuacji, kiedy Iran jest totalnie bezbronny na płaszczyźnie militarnej, może być atakowany w sposób dowolny, kiedykolwiek Izrael i Stany Zjednoczone o tym postanowią, no bo nie ma tej tarczy skutecznej, jeśli chodzi o obronę powietrzną. Jeśli Iran traci te wszystkie narzędzia właśnie militarne, również wpływy polityczne, no bo Asad, prawda, Syria jako sojusznik upadła, jeśli chodzi o Iran. Hezbollah jest w zasadzie bardzo mocno osłabiony, jeśli chodzi o współpracę z Iranem, chociaż ostatnio teraz pokazał też, że jeszcze jakieś tam pociski posiada. W każdym razie, no ta irańska architektura bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie runęła w ostatnich 3 latach, w związku z czym Iran jest w zasadzie jedyną możliwością prowadzenia walki Iranu przez Iran jest to, żeby wziąć na zakładnika i pociągnąć za sobą na dno ewentualnie państwa arabskie. Czyli to jest w tej chwili bandyta, z którym nie można negocjować i stopniować sobie eskalacji, tylko to jest ktoś, kto właśnie będzie przestawiał pistolet do głowy i mówił gramy wabank.
A takiego starał się pociągnąć.
Takiego partnera, ostatnie zdanie, tak. Takiego rywala to już nie traktuje jako rywala, z kim się dogaduje, tylko w dłuższej perspektywie państwa będą chciały się go pozbyć, a więc będą jeszcze bardziej zależne w kwestiach bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych i być może będą chciały się dołączyć do następnego ataku amerykańskiego czy izraelskiego na Iran, żeby zneutralizować w ogóle to zagrożenie, skoro ono jest nieprzewidywalne.
O czym mówił Krzysztof Wojczal. Bardzo dziękuję za rozmowę i za analizę w tym ciekawym punkcie, jeśli chodzi o wojnę w Zatoce Perskiej. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
Do zobaczenia i do usłyszenia.